Dzień dobry. Zwarci gotowi. Mówię o liczbie mnogiej, bo jest ze mną Sławomir Neumann. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
Zdegradowany z funkcji barona poseł Platformy Obywatelskiej.
Poseł Platformy Obywatelskiej.
Przegrany. Człowiek przegrany. Nie startował pan na barona pomorskiego, bo nie miał pan szans?
Nie, bo podjąłem taką decyzję, ale... Ale na Pomorzu dobrze wybrano, jest dobry szef regionu. W dobre ręce przekazuje to.
Gazety piszą, nie żebym wierzył we wszystko, co piszą, ale piszą również w tych gazetach, że pan podobno nie będzie miał miejsca na liście wyborczej.
Tak?
Tak, czytałem.
Zobaczymy za dwa lata.
Zobaczymy za dwa lata. Nie boi się, nie martwi się pan o swój los?
Nie, nie martwię się.
To proszę mi jeszcze wytłumaczyć, bo przeczytałem również, mnie się to nie zgadza z tym, co wiem, no, ale może ja się nie znam, że te wybory to był dzwonek ostrzegawczy dla Donalda Tuska, a niektórzy mówią wręcz, że porażka, bo w końcu Agnieszka Pomaska przegrała, bo Roman Szołomej przegrał. No tylko, że z tego, co ja wiem, to nie byli to kandydaci Donalda Tuska.
Znaczy, jeżeli ktoś uważa, że porażką Donalda Tuska jest uzyskanie 97% głosów, no to wszystkim życzę takich porażek.
No, ale chodzi, chodzi o baronów, chodzi o funkcje, no, ale... kluczowe funkcje w regionach.
No, ludzie wybierają w regionach na podstawie jakichś własnych przemyśleń i własnych sympatii. I tutaj wsparcie jakoś szefa partii, niezależnie kto nim był, nie zawsze było skuteczne.
A miał pan wrażenie, że jest... Donald Tusk walczył o to, żeby nie. Na przykład Agnieszka Pomaska czy Roman Szołomej byli wybrani?
Nie. Rozumiem, do czego pan zmierza. Na tym spotkaniu, gdzie Donald Tusk powiedział, że zagłosuje na Agnieszkę Pomaską, powiedział także, że jak wygra Mieczysław Struk, to otworzy też szampana. No bo to było dwóch dobrych kandydatów, po prostu.
A nawet dwoje.
Dwoje, przepraszam. Na Pomorzu było dwoje. Dwóch było na Dolnym Śląsku. Dwoje dobrych kandydatów i wygrał Mieczysław Struk. I będzie dobrym szefem regionu, tym jestem przekonany.
Ale nie mówimy teraz o funkcji szefa regionu, tylko o tym, czy Donald Tusk poniósł porażkę. Czy to nie, już jest ten moment,
kompletnie...
już, że wewnętrzna opozycja mówi, no dobrze, nie. Utarliśmy nie. Nosa.
Donald Tusk wygrał, dostał olbrzymie poparcie, ma absolutne wsparcie w Platformie. Uważam, że potwierdził ten swój mandat i też potwierdził to oczekiwanie, które do niego ja było w Platformie.
Czyli pan, tak samo jak Grzegorz Schetyna, będzie teraz szeregowym posłem. Zaszyje się w jakiejś
To jest dobra,
pieczarze
dobre i... też miejsce do ciężkiej pracy. Przez ostatnie 6 lat na pierwszej linii frontu bardzo ciężkiej walki z dużymi obowiązkami też partyjnymi. Dzisiaj na pierwszej linii frontu, ale już trochę mniej obowiązków takich partyjnych.
A później zaśpiewacie, ja tu jeszcze wrócę.
Nie, wie pan, to są pewne etapy. No, dwie kadencje byłem szefem regionu, wystarczy.
Dobrze, to zostawmy w takim razie wewnętrzne sprawy Platformy. Chciałbym spytać o ważną sprawę, mianowicie prezydent wczoraj podpisał i on trafi do Sejmu projekt ustawy o sędziach pokoju. Paweł Kukiz otwiera szampana. Bo to jego wymarzone dziecko. A wczoraj Borys Budka już kręcił nosem. I ja nie zrozumiałem z tego, co mówił Borys Budka, czy Platforma poprze ten projekt ustawy, czy nie poprze.
No wie pan, trzeba poczekać do tego, co będzie po pracach w Sejmie najpierw, bo projekt to jedno, potem projekt, który wychodzi do głosowania, to
poprawka. Na dzień dobry trzeba go skierować do komisji.
Na dzień dobry trzeba go skierować do komisji. Większość ma PiS i on będzie decydował, jak ten projekt będzie wyglądał na koniec. I zobaczymy, czym się zakończy. Wie pan, to jest dość takie...
idea jest bardzo... Poprze ten projekt, czy nie? Bo ja
na dzisiaj bym bardzo był ostrożny z popieraniem takich projektów. Powiem dlaczego.
Właśnie
chcę powiedzieć dlaczego. No, to są bardzo fajne idee, one bardzo dobrze brzmią. Że będzie szybki, sprawny proces w prostych sprawach, że to będzie szybko załatwione, ludzie doczekają się sprawiedliwości. No problem jest dzisiaj taki, że ta ustawa pokazuje, że właściwie tym sędzią pokoju no niekoniecznie musi być osoba, która ma jakiekolwiek takie doświadczenie prawnicze.
Ale ten sędzia pokoju będzie, przypomina panu, wybierany. To nie jest tak, że ktoś go nada.
Ale uważa pan, że nie można głupków wybrać?
Przecież ma pan, jak patrzę na parlament, to myślę, że można.
Ma pan mało przykładów, więc znaczy, mówienie o tym, że ludzie będą wybierać...
Ale nie sądziłem, że ZUS posła to usłyszy.
Ale no, niestety trzeba to mówić głośno, bo ja rozumiem, że Paweł Kukiz uważa, że to jest remedium na wszystko. Znaczy można wybrać też ludzi niemądrych, mówiąc delikatnie. I to no, po pierwsze. Po drugie, kojarzy
proszę
pan...
Proszę państwa, tak daleko posuniętej samokrytyki naprawdę się nie spodziewam. Ale panie pośle, zostawmy.
Mam paru też ludzi, których w parlamencie bym się nie spodziewał, bo to ich poziom...
No, Dobrze, czyli wy, pan jeszcze nie wie, Platforma na razie kręci nosem.
Ja pamiętam, wie pan co, ja pamiętam
i
takie...
I rozumiem, że zobaczymy, co się wydarzy.
Znaczy, jeżeli uważamy, że jakaś, nie wiem, władza ludowa albo głos ludu będzie najlepszym rozwiązaniem problemów prawnych, to możemy tu się wpakować na niezłą minę. Pamięta pan, bo jeszcze pan pamięta, ja też, za czasów PRL-u były kolegia wykroczeń.
Były.
I one też załatwiały proste sprawy.
No tylko, że później były sędzia... sądy grodzkie, były przeróżne inicjatywy polegające to, na że... tym, ale sekundę, bo ten pomysł wydaje się być bardzo dobry. No, tak jak mówił profesor Kruszyński, który jest jednym z autorów tej ustawy, tak. W tej
bardzo
chwili
cenię
czy
pana
zabójstwo,
profesora Kruszyńskiego,
czy kradzież tak. roweru, w zasadzie proces wygląda niemal
pełna
tak
zgoda.
Samo.
No. Natomiast ja cały czas powtarzam, bardzo cenię, wielokrotnie rozmawiałem z profesorem Kruszyńskim i bardzo cenię go jako karnistę, absolutnie. Natomiast, jak mówię, wiele dobrych pomysłów czy dobrych idei przez tę władzę jest tak wprowadzane, że to potem są karykatury. Jak widzę, co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości i próbą upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości i teraz pan mi mówi, że jeszcze będą, czy będą wybierać tak, jak wybierali no KRS, że Ziobro będzie mianował sędziów, no wie pan, dużo się jeszcze może wydarzyć z tym projektem.
8:08, Sławomir Neumann jest moim gościem, poseł Platformy. Panie pośle, dlaczego Platforma nie lubi kobiet? To było od razu uzasadnie. Jak spojrzałem na skład władz Platformy, mamy przewodniczącego, mamy trzech wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego, zastępcę. Wśród władz Platformy w całym zarządzie krajowym na 30 osób jest 5 kobiet, a wśród tych najściślejszych władz nie ma nikogo. W zasadzie najwyżej w tej hierarchii jest pani Monika Wielichowska, która jest zastępcą sekretarza generalnego. Jedną z trzech.
To nie jest prawda, po pierwsze. Po drugie...
Co nie jest prawdą z tego, co powiedziałem?
Że jesteśmy...
A co nie jest prawdą?
Że Platforma nie lubi kobiet.
Na 30 osób Platforma, w zarządzie jest 5 kobiet. Ale to jest 25:5.
To jest...
5 facetów na jedną kobietę.
To jest zastana sytuacja, którą...
Nie, to nie jest zastana sytuacja.
Zastana sytuacja, która się teraz zmienia.
A po okupantach?
Teraz się
sami
zmienia.
Sami żeście tak wybrali.
Teraz się ta sytuacja zmienia. Donald Tusk zapowiadał i tutaj dotrzyma słowa, że połowa... miejsc w zarządzie będzie...
Bo ma być teraz, uwaga, 10 wiceprzewodniczących.
Będą co najmniej połowę będą miały tak, obsadzone 10, kobiety. Tak. Więc 5
jak to powiedział jeden z bardzo ważnych polityków Platformy, dość złośliwie, odbędzie się sztukowanie kobietami.
Nie, no wie pan, widzi pan, no, czyli nie ma kobiet, to jest źle. Teraz będą te kobiety, to pan mówi takie...
Ja nie mówię,
takie
ja nie mówię.
Nie. Będzie...
To wy teraz się żalicie,
nie,
że,
nie żalimy się.
Że będziecie
mamy
musieli ustąpić miejsca
paniom. Mamy kobiet zawsze w parlamencie, w klubie.
No, ale niech ja zerknę. Pięciu facetów
teraz...
na jedną kobietę i pan się szczyci największą odsetkiem.
Ja się nie szczycę, tylko mówię, że mamy największą odsetek kobiet w klubie parlamentarnym, w parlamencie z innych klubów. Będą,
propos,
będzie pięć wiceprzewodniczących
pytanie,
kobiet
pytanie
przynajmniej.
W tej sprawie i w tym tygodniu w naszym radiu to no. Pytanie o to, czy Borys Budka jest jeszcze przewodniczącym klubu?
No oczywiście.
Tylko zawieszonym.
Nie, no jest szefem klubu, nie jest zawieszonym.
Już nie jest?
Nie jest.
Jest odwieszony? Już nie wisi? Nie,
jest
ja nie wiem.
Szefem klubu. Niech pan nie będzie złośliwy.
Nie jestem złośliwy.
Stwierdzamy,
radio
pyta pan,
RMF
24, jest szefem klubu.
Interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zobaczymy, czy pan poseł mówi po węgiersku, a państwu życzę miłego weekendu.
Sławomir Neumann.
Zanim sprawdzimy pańską znajomość węgierskiego...
Jedno słowo znam, od razu mówię.
Jakie?
Kolopacz.
Kesenem. Ja no. Powiedziałem dziękuję, a pan co?
Młot.
A proszę mnie nie obrażać, aż tak.
No, tylko no, to naprawdę. Słowo znam, przepraszam.
Nie, ale bez przesady. Wie pan co, bo to już wychodził stąd gość, ale prowadzący... Nie, już też wychodził. W zasadzie wszystko już tu
wszystko
było.
Wszystko tu było, no, ale to słowo znam akurat. Dlatego, że kiedyś pracowałem na Węgrzech jeszcze w czasach
ale tak,
studenckich.
Tak, i co, i tak na pana mówili?
Nie, tak nie mówili, tylko pracowaliśmy z takim urządzeniem.
A, przepraszam, dobra.
Bo to mówię o urządzeniu, nie o ludziach.
To zostaw... A, nie, a to trzeba
się
było...
się pan tak nie boi, spokojnie. Uf.
To zostawmy sobie wzajemne złośliwości. Pan pozwoli, że ja wrócę do tego zarządu Platformy i do tego, kto tam będzie, kto jest. Zaraz, bo ja usłyszałem, że Borys Budka został zawieszony, a nie słyszałem.
Zawiesił się. Sam. Było to na jedno posiedzenie, już na tym pierwszym kolejne posiedzenie już normalnie zarządza.
A Tomasz
klubem.
Siemoniak jest zawieszony w
nie.
funkcji wiceprzewodniczącego.
Nie.
No przecież poszedł podobno na jakąś imprezę, ja już nie pamiętam gdzie, bo to było dawno, ale w związku z tym, że poszedł na tę imprezę i on tam nie pił, to moim zdaniem za to został zawieszony.
Nie jest zawieszony.
Mhm. Czyli już nie jest, czyli nie wszystko jest. Dobrze. Ale wiceprzewodniczącym partii tak nie będzie.
Dlaczego pan tak uważa?
No tak jakoś mi się wydaje, że chociaż właściwie teraz, jak będzie 10, to będą brać z łapanki.
Wie pan, Platforma jest dużą partią, ma bardzo wielu dobrych, ma bardzo wiele dobrych kobiet, które są
teraz nie mówimy
Platformy
o kobietach,
i bardzo wielu dobrych facetów, którzy też są.
A nie ma pan Platformy takiego wrażenia, że coś...
Jest czego wybierać naprawdę.
Dobrze. Ja też się cieszę naprawdę, bo to...
Platforma to dobra partia, duża partia. Polecam.
Znakomita. No, gdybym nie działał w kole młodych PSL-u, to naprawdę od razu bym zakładał koło młodych.
Ale każdy może dojrzeć do zmiany decyzji, więc liczę,
dobrze,
że
ja
pan...
z koła młodych PSL-u przejdę do koła seniorów Platformy.
No i
ale
okay,
to za moment. Na razie
to jeszcze spokojnie młodych będziemy czekać.
Jeszcze 40 lat. Panie pośle, teraz serio, bo nie ma pan takiego wrażenia, że jak będzie 10 przewodniczących, plus jeden główny, to tak naprawdę im bardziej się rozszerza ta grona, to rządzi i tak jednoosobowo ten, kto jest na czele, a nie tych 10 wiceprzewodniczących?
Znaczy, zarząd jest,
no tak szczerze,
jest ciałem, które decyzje podejmuje. Natomiast jeżeli kierunki, decyzje podejmuje lider, to nie jest nic złego. Ja uważam, że po to Donald Tusk...
Pan myśli, że naprawdę Donald Tusk będzie w tym 10-osobowym zarządzie kiedykolwiek przegłosowany?
Nie wiem.
Znaczy, ja panu powiem, to jest tak jak w biurze politycznym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
Nie, ale wie pan,
kiedy
Platforma
pytano
jest
towarzysza Stalina o to, jakie jest jego zdanie,
tak,
to towarzysz Stalin mówił: nie wiem, towarzysze, nie wiem, ja uważam, że tak, no ale zdecydujecie, jak chcecie. I wie pan co?
Tym się...
Oni zawsze uważali tak, jak towarzysze. No
tak, ale wie pan, mentalnych bolszewików mamy gdzie indziej. Platforma jest partią demokratyczną i demokratycznie podejmuje decyzję o wyborze własnych
władz. To nikt mi pan wytłumaczy w takim razie, skąd te głosy w partii, o których czytam w prasie, bo one są oczywiście anonimowe w radio, nikt mi nie chce tego głośno powiedzieć, chociaż do ucha to mi to mówią. Że...
Lepiej mówić normalnie w oczy, bo to jest
no to
prościej.
Dobrze, to ja panu powiem w oczy, co ja słyszę i to, co pan również słyszy i wie, ale nie chcę tego powiedzieć głośno. Że partią w tej chwili rządzi Donald Tusk, który słucha wyłącznie dwóch osób. Mam wymienić te dwie osoby?
Nie, ale wie pan co?
Serdecznie pozdrawiamy pana Pawła, no i oczywiście
powiem panu głośno.
Pana Igora.
Partią rządzi Donald Tusk. Ja się bardzo z tego cieszę.
A Paweł Graś nie jest jego najbliższym, by nie powiedzieć jedynym doradcą?
Jeżeli ktoś zna Donalda Tuska, to wie, że on sam decyzję podejmuje. I jak decyzję podejmował Donald Tusk, to zawsze to na zdrowie wychodziło Platformie.
Czyli to jest dyktatura oświecona.
Nie, wie pan, można być takim przewodniczącym, takim liderem danej formacji, który swoje pomysły, swoje idee jest w stanie zarazić nimi innych i jest w stanie przekonać argumentami innych. Donald Tusk nie musi strachem wymuszać niczego.
Nie musi pan też tych laurek
Ale on potrafi, wie pan, zna go pan, więc
laurek
też pan wie, że potrafi,
znam
jak
go,
mało kto, jasno wyrazić swoje myśli jasno pokazać, do czego dąży. I jest w stanie argumentami przekonać wszystkich. Na kilku klubach parlamentarnych, na których Donald był i przekonywał nieraz do głosowania tych, którzy mieli wątpliwości, to po tych argumentach, których używał, opisując dokładnie sytuację, ich przekonywał.
Dobra,
nie musi siłą tego robić. I decyzję podejmuje Donald Tusk. I to, ja uważam, po to też do Platformy wrócił, po to go zachęcaliśmy.
No dobrze, Donald Tusk podejmuje decyzję. Jest to partia przynajmniej, w której jest jedno jasne. Nikt już nie
ale
udaje, że jest
wreszcie lider, no który trzyma jakiś kurs, wie, czego chce i wygrywa.
Tak narzekali, że ten Kaczyński dyktator w tym PiSie trzyma
ale
wszystkich za twarz.
Ale nie ma dyktatury.
A teraz znaczy, sobie znaleźliście swojego.
Ale wie pan,
no dobrze, niech i tak
nie
będzie.
Pan nie porównuje nas do PiSu, naprawdę. No, są różne obelgi, a niech pan nie przesadza. No.
Jakby to panu powiedzieć, myślę, że PiS się tak samo poczuł dotknięty.
Znaczy, nie wiem, czy oni czują się dotknięci, czy nie.
W porównaniu do Platformy na bank. Ale to zostawmy w takim razie. Udało mi się jednym słowem niechcący obrazić jednych i drugich. Bardzo was wszystkich serdecznie przepraszam. Jesteście najlepsi na świecie.
Skrajnym symetrystą po prostu.
Nie, nie jestem. No dobrze, niech będzie, że jestem. Niech będzie, że jestem skrajnym. Znaczy, właściwie wie pan, że to jest jakiś... że to jest wewnętrznie sprzeczne. Nie można być skrajnym.
Oczywiście, ale w Polsce nie takie rzeczy są sprzeczne, wie pan,
dobrze,
ze sobą. Podobno jest...
Czy ja mogę pana jeszcze o politykę spytać?
Miłosierdzie chrześcijańskie w Polsce panuje i potem...
Czy będziemy rozmawiać jeszcze o polityce, czy tak
a
sobie...
A to pana audycja jest przecież, panie redaktorze.
To jeśli pan pozwoli, to ja spytam. To w takim razie jest pytanie zupełnie serio o to, kto w tej chwili... Pan powiedział, nadaje ton Donald Tusk. To jeszcze jedno pytanie. czy w Polsce jeszcze istnieje taka partia jak Nowoczesna i takie, taki twór jak Inicjatywa Polska? Czy w zasadzie już daliście sobie spokój z Koalicją Obywatelską, przepraszam, i w ogóle macie tylko Platformę?
Znaczy, zna pan moje zdanie, jestem człowiekiem Platformy i zawsze mówiłem, że silna Platforma jest tylko najważniejszą, największym fundamentem jakiejkolwiek koalicji, która może wygrać z PiS-em.
Tak jak kiedyś byłem człowiekiem KPN-u i mówiłem, że silny KPN jest najważniejszy.
KPN to była dobra partia, która walczyła o niepodległość w Polsce i dużo się nam udało też zrobić. No, swoimi błędami później, ale to pomijam. Natomiast jest Nowoczesna, jest Inicjatywa Polska. Ja nie ukrywam i nie ukrywałem i mówiłem to Kasi Lubnauer, kiedy ona była przewodnicząca, mówiłem to Adamowi Szłapce, że dla mnie nie ma sensu istnienie takich dwóch partii oddzielnie. I zachęcam i zachęcałem i będę zachęcał, żeby Nowoczesna przystąpiła do Platformy.
Powie pani tak, dajcie sobie spokój z tą Nowoczesną, chodźcie do nas.
Ale no, jesteśmy jak gdyby tak już połączeni, że takie trwanie czasami jest, no, nie ma sensu.
To po co trwają?
Ja szanuję ich samodzielność i chęć tego samodzielnego istnienia, ale takie wsparcie naszego liberalnego skrzydła, gdyby ta część Nowoczesnej przystąpiła, też miałoby sens, bo by dało Platformie jeszcze większą siłę.
Kropka. To teraz pańska znajomość węgierskiego, to jak ten młot był po węgiersku?
Kolopacz.
A tam jest czy na końcu, czy cy na końcu? Bo jak jest czy na końcu, to się czyta cy.
Wie pan, nie, fonetycznie tylko znam.
Okay, no to, czy to byłaby dobra nazwa dla...
Biuro Podkiwana, przepraszam jeszcze.
A, czyli jednak
trochę poligota.
W takim razie, czy to byłaby dobra nazwa, taki młot na przykład, dobra nazwa dla wspólnej listy wszystkich partii opozycyjnych? Pytam o to zupełnie serio, bo na Węgrzech nie bawią się już w takie dwie, trzy listy opozycyjne, które mają wygrać z Fideszem, tylko zrobili wewnętrzne prawybory i wystawią jedną wspólną listę. Od Jobbiku do socjalistów, czyli od Konfederacji po Partię Razem, na jednej liście. Nie udajemy, że nie dzielimy się, bo później będziemy mieli inne kluby, ale idziemy na jednej liście przeciwko ichniemu PiS-owi, czyli przeciwko Fideszowi.
No, wyciągają wnioski z tych wielu porażek, które ponieśli w ostatnich wyborach. Ja jestem ciekaw tych wyników. Sondaże pokazują, że taka lista ma przewagę
na razie
nad
Fideszem. W tej chwili tak.
Zobaczymy
przewagę.
Przy efekcie już, przy urnie wyborczej, jak będzie to efekt. Ja mówiąc uczciwie, w Polsce w jedną listę opozycji nie wierzę. Znaczy, nie ma takiej możliwości dzisiaj i nie wydaje mi się, żeby za dwa lata przy wyborach taka możliwość była, żeby zbudować listę od Konfederacji po Partię Razem. To jest niemożliwe i chyba
nie
nawet niepotrzebne.
Nie boi się pan, że w takim razie, że z jednej strony dąd, a z drugiej strony wybory jednomandatowe, te okręgi jednomandatowe, które mogą się pojawić, spowodują, że...
Okręgów jednomandatowych absolutnie się nie boję, ponieważ pokazaliśmy w tym pakcie senackim, to było coś podobnego do jednej listy, tylko w Senacie w wyborach jednomandatowych...
No właśnie, chciałem panu to powiedzieć.
W wyborach jednomandatowych inaczej to wygląda. W Polsce nie ma ordynacji jednomandatowej i nie będzie.
Ale można zrobić ordynację mieszaną, czyli można zrobić tak, że na przykład będzie jak na Węgrzech, czyli będziemy głosowali na jedną listę, a oprócz tego będziemy sobie wybierali swojego posła.
Ale wie pan, czy nie przewiduję, żeby większość parlamentarna obecna była zainteresowana, łącznie z Kukizem, który do tej większości dołączył, żeby PiS był zainteresowany, żeby zmienić ordynację na ordynację większościową w jakiejkolwiek formule, bo on w niej przegrywa. Bo pakt senacki pokazał, że nawet kiedy do Sejmu PiS wygrał, to w Senacie wygrał.
Przy podziale opozycji wygrywa.
Ale opozycja nie jest taka naiwna, umie liczyć, ale i pokazała mądrość swoją przy pakcie senackim. W Senacie wygraliśmy przy wyborach jednomandatowych, w okręgach
jednomandatowych. Nie wygraliście. Ja przypomnę panu, że przegraliście. Przypomnę panu, że więcej głosów dostał
jeszcze
PiS.
No. Przypomnę panu, że w Senacie dzisiaj to opozycja ma większość.
Przypomnę panu wyniki wyborów.
Ale właśnie panu mówię, pokazuję, że mądrość opozycji, umiejętność dogadania się, pokazania, że potrafimy z taką ordynacją sobie poradzić, wygraliśmy wybory, mamy najwięcej senatorów. Nie mówię o Platformie do PiS-u, bo mamy mniej niż PiS, ale łącznie z naszymi koalicjantami mamy ich więcej. Mhm. I o to chodzi. I jeżeli PiS prowadziłby taką ordynację, czyli okręgi jednomandatowe, co podobno obiecał Kukizowi, dlatego Paweł popiera w ciemno te wszystkie pomysły
PiS-u. Nie w ciemno, Paweł, przepraszam bardzo, ale też, cokolwiek mówić o Kukizie, to tę swoją ustawę antykorupcyjną, z której on jest tak niesłychanie dumny, to on ją przeprowadza.
I... Niech pan nie żartuje, no to jest ustawa, która pokazuje, że można, znaczy teraz, teraz władza może kraść, dopiero od przyszłej kadencji, nie? Znaczy taką ustawę, no to jest żart. No to jest żart, niech pani przesadza.
Nie, sekundę.
Możemy mówić poważnie o polityce.
No to dobrze, to ja z Pawłem Kukizem prowadziłem spór na ten temat, bo moim zdaniem problem nie leży w ustawach, tylko w
oczywiście.
Praktyce. Niemniej jednak, chcę panu powiedzieć, że po pierwsze, to nie jest tak, jak pan powiedział, że teraz można Krasia w przyszłości. Nie, tam jest jeden przepis, który można zmienić, a można nie. To znaczy, to jest to pytanie, od kiedy ona wchodzi w życie.
No wchodzi w życie od przyszłej kadencji. No niech pan tutaj nie ściemnia teraz.
Nie ściemniam. Tak, jest przepis, no ale wie pan, że Senat go pewnie...
A w Sejmie go odrzucą. No.
To nie, tego bym nie był taki pewien. A tego to akurat bym nie był pewien.
Zobaczymy.
Tego
ja
bym nie był pewien.
Widzę dzisiaj tę większość
w Sejmie. A ja nie wiem, czy Paweł Kukiz nie powie na przykład, że to właściwie dobry pomysł, żeby Kołakowski nie był, poseł Kołakowski, żeby nie był doradcą z pensją 35 tysięcy.
Wie pan, nie wiem, co powie Paweł, natomiast wiem,
nie wiem, że...
Nie
wiem, to mało. Aleksander Grad po tym, jak przestał być ministrem, zarobił ponad 100 miesięcznie za waszych czasów. Ale...
Wiem, że Paweł potrafi zmienić zdanie na jednym posiedzeniu Sejmu, więc może też zachować się w głosowaniach różnie.
Zostawmy Pawła Kukiza.
Tak, szkoda gadać.
Szkoda gadać.
Nie ma dzisiaj o czym, no.
Dobrze, czyli nie ma o czym gadać, zobaczymy... Paweł Kukiz, ja chcę tylko woli sprawiedliwości powiedzieć, że on tam swoje powoli z tego PiS-u wydłubuje.
Ale co wydłubał?
No na razie wydłubał właśnie to, że PiS głosował za tą ustawą i że będzie głosował pewnie za sędziami pokoju.
Ale no zobaczymy, jak ci sędziowie pokoju będą wyglądać.
Ale panie pośle, pan mnie przekonuje, że to są złe pomysły. Okej, ja nie mówię teraz, czy one są dobre, czy złe, tylko że one są Kukiza i Kukiz chodził za nimi 6 lat i w końcu swoje wychodził. No to tylko o to pan mi chodzi.
Dzisiaj
a nie ono, że to są fantastyczne pomysły, które uzdrowią życie.
Dla utrzymania władzy musiał kupić iluś posłów, żeby mieć większość w Sejmie. Kupił swoich byłych posłów PiS-u, tak jak posła Kołakowskiego, i paru innych, że wrócili do klubu i kupił też paru zewnętrznych, tych z małych kół czy niezależnych. I ma dzisiaj przewagę w Sejmie i tę przewagę będzie chciał utrzymać.
Pan tak nie mówi kupił, to bardzo brzydko. Pan to powinien doskonale wiedzieć, w końcu był pan wiceminister minister zdrowia. Jak się nazywał, minister zdrowia?
Bartosz Arłukowicz.
A skąd on przyszedł do was w trakcie kadencji? Proszę mi przypomnieć.
Ale czy pan rozróżnia...
Proszę mi przypomnieć.
Ale jeszcze jedno zdanie.
Ale z jakiej partii?
Wie pan, czy pan rozróżnia sytuację, że ktoś przychodzi do opozycji?
Nie, tu się pan myli. Bartosz Arłukowicz przyszedł do was na funkcję ministra.
Ale sekunda.
Powinien pan to akurat doskonale wiedzieć. Najpierw był ministrem bez teki, czyli od niczego, a później był ministrem zdrowia. Pan był jego zastępcą.
Sekunda.
No co jak co, ale powinien pan to wiedzieć.
Ja pamiętam takie rzeczy. Natomiast...
No to co, to pan nie pamięta?
Jeszcze raz. Jak czym to? Innym jest, jak przychodzi się na przykład do opozycji.
Ale on nie był w opozycji. No, człowiek z opozycji przychodzi
pan
do rządu.
Skończy to zdanie?
Tak,
okay. I wtedy to nie ma wpływu. Albo przychodzisz do koalicji rządzącej, która ma większość i twój głos niczym nie waży. I tak Bartosz Arłukowicz przyszedł. Jego głos w niczym nie ważył. Mieliśmy większość wtedy z PSL-em.
Mieliście, to prawda.
A co innego, kiedy przychodzisz, kiedy sztukujesz na 231 głosów i kupujesz kolejnego posła.
Panie pośle, niech się pan nie gniewa. Ale niech się pan nie gniewa.
Oczywiście można to trywializować. Można to,
trywializować i banalizować to jest inne słowo i ja będę tutaj gorąco protestował. Trywializować i banalizować. Nie mieszajmy. To są dwa różne systemy walutowe.
W porządku walutowym.
Tak, właśnie. Trywializować to co innego. Ale teraz sekundę. Panie pośle, przecież było dokładnie tak, jeżeli ja się mylę, to proszę mi to udowodnić. Było tak, że poseł opozycji Bartosz Arłukowicz był potrzebny wam z powodów wizerunkowych. Dlatego Donald Tusk przekonał pana posła Bartosza Arłukowicza, by wszedł do koalicji i zaoferował mu stanowisko ministra bez teki. Bartosz Arłukowicz został ministrem do spraw emerytów i wszystkich biednych ludzi.
Ale to jeszcze raz powtórzę, to nie powodowało, że myśmy uzyskali większość.
Ale poseł opozycji zostaje, jak pan to teraz mówi, kupiony stanowiskiem.
Przeszedł. Natomiast
kupiony stanowiskiem ministra.
I koalicja nie zależało od tego, czy ten poseł do nas przyjdzie, czy nie. Tutaj Jarosław Kaczyński w ostatnich miesiącach robił wszystko, żeby z 220 kilku głosów zbudować znowu większość na 230
kilka. Rzeczywiście chyba jestem skrajnym symetrystą, bo nie powiem, żeby mnie się manewry z posłem Kołakowskim jakoś szczególnie podobały. Ale naprawdę, mówię Kołakowski, to widzę też Arłukowicza.
Ale wie pan, naprawdę. Teraz,
widzę Jasię Kuzik-Rostkowską, która została ministrem edukacji.
Ale po wyborach,
tak.
A nie przed. To po pierwsze. Kiedy została posłem Platformy, przypomnę.
Tak. Więc, przechodziła do was, kiedy rządziliście. Może pan,
trochę uczciwości tylko oczekuję. Jeżeli pan porównuje przejście...
Dobrze, przepraszam, stop. Ale tutaj jakieś drobne fanfary. Poseł Platformy Obywatelskiej oczekuje trochę uczciwości. Słucham.
Jeżeli Bartosz Arłukowicz przychodzi, nie daje nam większości, bo mamy tę większość, zostaje sekretarzem stanu w kancelarii premiera.
Nie, konstytucyjnym, myli się pan.
Nie, został sekretarzem stanu w kancelarii premiera wtedy.
Na początku? Tak. Tak.
Mhm. I potem i pan porównuje do posła, który za 35 tysięcy złotych jako doradca w Banku Gospodarstwa Krajowego, w publicznym banku nadzorowanym przez rząd, zostaje najpierw doradcą po to, żeby wrócić i dać większość, to nie jest symetryzm, to jest zamykanie oczu na rzeczywistość.
Nie, ale zaraz, przepraszam bardzo. Nie znajdzie pan w tym, co pomówiłem, nigdy żadnej pochwały takich praktyk, jak kupowanie sobie posła funkcją doradcy.
Okej, ale nie porównujmy tych dwóch systemów walutowych, bo są inne, naprawdę.
Kurczę.
Transfery, że tak powiem, transfery w polityce się zdarzają. Jarosław Gowin jest najlepszym przykładem, że transfery się zdarzają, przechodzą, ale tu są pieniądze, wie pan, on jest 35 tysięcy złotych, które dostanie człowiek co miesiąc.
Arłukowicz nie zdawał tym ministrem za darmo, już niech pan nie dramatyzuje.
Ale był posłem, dostał te same pieniądze.
Nie, był ministrem.
Boże, jeszcze raz.
Boże, może pan do mnie mówić Boże.
Miał pieniądze jako poseł.
Przepraszam bardzo, musimy kończyć tę rozmowę w ogóle, bo tam machają na mnie rękoma. Ja chciałem pozdrowić ochronę zespołu Kult. Zostałem przymuszony do tego. Chociaż koszulkę mam od dawna, ale...
Dobra kapela.
Tak, bardzo dobra kapela. Czyli pozdrawiamy, ale nie tylko te kapele, pozdrawiam
wszystkie
państwa.
Kapele rockowe szczególnie.
Proszę państwa, życzymy miłego weekendu, prawda?
Tak jest. Jest ładna jesień, korzystajmy z tego. Trochę się psuje pogoda, ale...
Trochę się psuje.
Spacery, ale... zdrowie...
Tak jest.
Uważajcie, maseczki noście, bo...
Nie pijcie za dużo, proszę państwa, napojów niegazowanych i gazowanych. W ogóle skromnie się prowadźcie, dużo sportu. Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Dziękuję.